Wracamy na Politechnikę Poznańską. Jakub Bartoszek i Łukasz Antczak. Rozmawiamy o ich projekcie, o ich robocie dochodzenia po kanałach. Już wstępnie opisaliśmy to urządzenie, teraz się skupimy na tych elementach, bo to jest jeden z najładniejszych elementów, przyznam się Państwu. To są piękne silniki, które napędzają tego robota. 8 silników, jak już mówiliśmy, każdy wart 1000 zł. Jakby to powiedzieć, jakby to Państwu opisać, bo to jest bardzo trudno, bo silnik elektryczny to mniej więcej każdy wie, jak wygląda. Może ktoś kiedyś odkurzacz rozbierał, to wie. A ten jest zupełnie inny.
To są silniki w wykonaniu tarczowym generalnie. Ich konstrukcja jest zoptymalizowana pod kątem masy, czyli tak naprawdę silnik tworzy okrąg, na którym są zęby owinięte drutem, na który nałożona jest tarcza, na której osadzone są magnesy. I ta tarcza jest rotorem silnika, który jest poruszany poprzez prąd płynący w cewkach, czyli w uzwojeniach silnika.
Taka ładna obrączka na rękę by to mogła w sumie być, dlatego że piękne miedziane przewody, tak jakby cewki mini są, prawda, i to bardzo ładnie wygląda. No i teraz tak, jaka jest zaleta właśnie tego mechanizmu, tego sposobu działania tego silnika w przeciwieństwie do takiego zwykłego elektrycznego?
Pierwsza to ta, o której już mówiliśmy, czyli to, że nie ma żadnych części mechanicznych, które mogą się zużyć, takich jak koła zębate i szczotki silnika. Kolejną zaletą jest to, że silnik waży 250 gramów. Jeżeli byśmy dodali z konwencjonalnego silnika przykładnie i całą resztę elementów, ta masa byłaby znacznie wyższa oraz silnik ten przy takiej masie ma bardzo dużą moc, ponieważ my uzyskujemy tak 1,5 kW ciągłej mocy z tego silnika.
1,5 kW to odkurzacz ma mniej więcej taką czasami moc, dobrze mówię?
Tak, taką moc ma odkurzacz.
A to jest naprawdę maleństwo, proszę Państwa. To ma średnicę 10 cm mniej więcej, więc to jest naprawdę małe. No i to jest to, co najważniejsze. Silnik elektryczny może pracować albo do przodu, albo do tyłu, ale nie można nim, że tak powiem, tak elastycznie sterować.
Jeżeli wyobrażą sobie Państwo konwencjonalny silnik, on się po prostu kręci. My ustawiamy silnik w pozycji, w której chcemy oraz dodajemy siłę, jaką trzeba przyłożyć, żeby silnik od tej pozycji odchylić. Wszystko odbywa się elektronicznie i komputer, znaczy układ, który steruje silnikiem, liczy to 17 tysięcy razy na sekundę, jak ustawić ten silnik, żeby spełnić te warunki.
Żeby się piesek nie przewrócił na przykład.
Tak.
Ile tu jest, nie wiem, milionów możliwości, że on idzie w prawo, w lewo, trochę kuca, trochę pod takim kątem, to nie wiem, to wszystko jest tutaj przewidziane, jak to jest?
Nie jest to przewidziane, pewnie jest nieskończenie wiele takich możliwości, dlatego ważne jest, żeby robot był uniwersalny i mógł się dostosować do wszystkich nierówności terenu i spełnić wszystkie wymagania.
Czyli jak to się odbywa?
Odbywa się to w taki sposób, że mierzymy przy pomocy enkodera położenie kątowe silnika i zadajemy pozycję i moment dla każdego z silników. No i to trzeba zrobić 8 razy dla każdego silnika i wtedy uzyskujemy konkretne położenia każdej końcówki nogi. Jeżeli to wszystko zgramy ze sobą, otrzymujemy chód, skakanie.
On może skakać?
Tak, może podskoczyć. Ten robot podskoczy na około 35 cm. Przy swoich wymiarach, przy swojej długości 40 cm.
To prawdziwy piesek. To jest taki intensywny moment obrotowy, że on się potrafi wzbić i bezpiecznie wylądować.
Tak, a dodatkowo bezpieczeństwo lądowania zapewnia to, że nie ma tam żadnych przekładni i silnik działa jak sprężyna, czyli po prostu sam z siebie zamortyzuje ten upadek.
Słuchajcie, w ogóle powiedzcie mi, skąd się wzięła wasza pasja do czegoś takiego? Czy to było tak, że przyszliście na te studia, robotyka, proszę bardzo, ciekawy temat, dzisiejszy, współczesny i dopiero się tam to zrodziło, czy już gdzieś tam wcześniej sobie próbowaliście coś komponować?
Ja kończyłem technikum mechatroniczne, gdzie miałem już do czynienia nieco z robotyką mobilną, turniejową. Na studiach na pierwszym roku zapisaliśmy się z kolegami do koła naukowego Mechatron, tam się w sumie poznaliśmy. I tam też zrealizowaliśmy nasz pierwszy projekt, którym był sześcionożny robot kroczący, który był, no, to był projekt, na którym nauczyliśmy się naprawdę bardzo wielu rzeczy, podstaw i dzięki temu mieliśmy wiedzę, na której bazowaliśmy już przy dużo bardziej skomplikowanych projektach, jak na przykład jest ten.
A swojego pierwszego robota pamiętasz?
No, moim pierwszym robotem było Mini Sumo, które zbudowaliśmy na zawody w Bydgoszczy, to było...
Sumo, czyli co?
To był robot, który miał walczyć na ringu. Generalnie była to typowa turniejowa konstrukcja, której jedynym celem było to, że ma zepchnąć przeciwnika z okrągłego ringu, jednocześnie dając się sama wypchnąć.
A u kolegi jak to było z tymi robotami?
Moim pierwszym robotem był robot jeżdżący, line follower. Robot ten podąża za linią narysowaną na ziemi.
I to taka trochę klasyka, prawda?
Tak, to taka po prostu idealne na start.
To jest fajny przykład do pokazania, jak działają roboty dzisiaj, dlatego że w przypadku tego line followera to jest połączenie, tak z grubsza mówiąc, dwóch elementów, no tego jezdnego i tego detektora, który szuka tej linii. To jest dosyć proste, ale oczywiście jeżeli ktoś chce praktycznie wykonać, to chyba trochę roboty jest.
Tak, jest dużo roboty, no ale jeszcze pomiędzy tymi dwoma elementami jest komputer, który musimy zaprogramować i on jakby zbiera informacje z czujników i przekazuje do silnika i tak naprawdę na takich stosunkowo prostych projektach można nauczyć się bardzo wielu rzeczy. Obsługi silników, programowania i sterowania całym robotem.
A na ile wam się na przykład praca przy tym piesku kanałowym przydaje na studiach? Oprócz tego, że jest to jakaś tam praca dyplomowa czy coś takiego, to czy ta wiedza wam się przydaje na studiach?
Szczerze mówiąc, to rzadko, ponieważ często wyprzedamy znacznie materiał.
A to się przydaje.
Tak, przydaje się, jakby wcześniej już, no i wcześniej już znamy, wcześniej zdobywamy wiedzę, aczkolwiek nawet jeżeli jakby poziom wiedzy do zbudowania tego robota jest często wyższy niż poziom wiedzy zdobywanych na zajęciach.
Też naukowcy dywersyfikacją nazywają zdobywania wiedzy, czyli także na swój sposób i z różnych źródeł. Słuchajcie, a w ogóle ten moment, kiedy zaczęliście tworzyć tego pieska, to stwierdziliście, że jest okazja, żeby zarobić. To był też taki motyw trochę finansowy, czy właśnie taki, żeby zrobić jakąś fajną pracę dyplomową, czy też połączenie tego wszystkiego?
Raczej połączenie tych wszystkich czynników. Pracę zaczęliśmy generalnie podczas praktyk na uczelni, bo zdecydowaliśmy się, że skoro możemy robić coś fajnego, jest jeszcze jakieś, powiedzmy, na horyzoncie widmo tego, że może na tym zarobimy, no to uznaliśmy, że połączymy wszystko razem i poświęcimy czas na to. Więc no, zaczęliśmy pracę w wakacje w lipcu. A początkowo było sporo niepowodzeń, bo nie wiedzieliśmy praktycznie wtedy jeszcze nic z tego, co wiemy teraz. No i musieliśmy wszystkiego się nauczyć, rozpoznać temat.
No co się nie udało? No przyznajcie się, co się najbardziej psuło?
Przede wszystkim nasze pierwsze podejście do sterowania silnikami było bardzo nieudane. Zaprojektowana płytka tak naprawdę nigdy nie zadziałała. Dopiero później, tak po dłuższym czasie, kolejnej iteracji, kolejnym podejściu i godzinach spędzonych na szukaniu problemów, rozwiązań, coś zaczęło nam działać.
A myślicie, że kiedyś roboty przejmą władzę nad światem?
Myślę, że nie i nie chciałbym iść w tym kierunku.
Znaczy, to jest oczywiście pytanie trudne i wręcz filozoficzne, ale informatyczna myśl w procesorach, które gdzieś tam są, zacznie nas troszeczkę wyprzedzać jako jednostkę ludzką.
Fajnie, jeżeli wyprzedzi nas w myśleniu, ale ważne jest, żeby zachować kontrolę nad tym wszystkim, ponieważ no, jeżeli by to się wymknęło spod kontroli i maszyny by zaczęły robić maszyny, tak jak to jest na filmach, to może być ciężko z naszym gatunkiem.
No myślę, że na pewno na chwilę obecną poziom rozwoju sztucznej inteligencji i takich technologii nie jest na tyle wysoki, aby nam zagrozić, aczkolwiek to się rozwija bardzo dynamicznie i co będzie za 5 lat, a co za 10, to jest bardzo ciężko powiedzieć.
Słuchajcie, a czy on może też wymknąć się spod kontroli, ten wasz piesek?
W tej chwili nie, całkowicie panujemy nad tym, co tam jest.
Ale się śmiejecie na razie, tak? Ale on jakieś wydaje mu się jakieś polecenia i on reaguje?
Śmiejemy się, ponieważ czasem wydamy mu jakieś polecenie i on nie zareaguje lub zareaguje zupełnie inaczej niż byśmy tego chcieli, ale to wszystko jest jakby do dopracowania i przy testach to wyeliminujemy.
Ale mówicie jakoś na niego chyba, co?
Na razie żadnego imienia jeszcze mu nie wymyślili.
To projekt, to jest wasz projekt, aż mi trudno uwierzyć, że jakoś nawet roboczo tak zdrobniale na niego nie mówicie. Nie?
No to jest nasz robot po prostu.
Po prostu robot. Proszę Państwa, już za chwilę wracamy na ostatnią część trzeciego milenium. Spróbujemy włączyć tego psiaka i zobaczymy, jak chodzi.